Dobry wieczór, szczęść Boże. Ewa Tylus, bardzo serdecznie Państwa pragnę powitać i zaprosić do wysłuchania naszej audycji. A dzisiaj mamy szczególnego gościa. Jest nim siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek pod Warszawą. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I z takiej to okazji siostra się u nas pojawiła, że dostaliśmy informację, chcemy ją przekazać i rozgłosić i prosić o rozgłoszenie jak najdalej, ponieważ poszukiwani są krewni i dalsi krewni sługi Bożej, siostry Róży Czackiej, siostry Elżbiety Czackiej. Tak naprawdę, bo to była siostra zakonna, która założyła takie dzieło, które trwa do tej pory w Laskach pod Warszawą. Na początku zacznijmy od tego, że siostra, prosimy, żeby powiedziała, skąd przyjechała dokładnie i jaką rolę pełni dziś ośrodek dla osób niewidomych w Laskach. Co tam się dokładnie znajduje?
Przyjechałam z Lasek pod Warszawą, około 16 kilometrów od samego centrum. Zapraszam, mieszkamy na skraju Puszczy Kampinoskiej, więc można oprócz tego, że zwiedzić ośrodek, można pójść również na długi, długi spacer w kierunku Palmir. W tej chwili mieszkam na terenie ośrodka szkolno-wychowawczego, które jest prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Jest to stowarzyszenie założone właśnie przez Różę Czacką, jeszcze jako osobę świecką. A jestem siostra franciszkanka, założona również przez Różę Czacką, ale już jako siostrę Elżbietę, matkę naszą założycielkę. Obecnie ośrodek w Laskach znajduje się na terenie około 40 hektarów i jest tam szkoła dla dzieci niewidomych. Oczywiście jest to ośrodek edukacyjno-wychowawczy, tak to nazywamy w nomenklaturze teraz obecnie edukacyjnej. Natomiast dzieci na terenie ośrodka, można powiedzieć, że są od paru miesięcy, od wieku paru miesięcy, aż do matury i jeszcze czasem bywa, że troszeczkę dłużej. I ośrodek opiekuje się obecnie, albo służy, można powiedzieć, bardziej. Służymy i edukacją, i wychowaniem dzieci od wieku właśnie trzech miesięcy i prowadzimy je przez wszystkie etapy. Oczywiście nie same, bo nas jest niewiele. W sumie w Laskach jest nas około 80. Natomiast w pracy bezpośredniej z dziećmi jest około 40 sióstr we wszystkich placówkach, nie tylko w Laskach. I natomiast od samego początku współpracujemy z osobami świeckimi. Także w Laskach, można powiedzieć, my jako siostry to jesteśmy maleńka kropelka w oceanie.
Personel zajmuje się także pomocą bezdomnym, dzieciom, niewidomym, niepełnosprawnym. To też jest taka piękna misja, tymi, których nikt nie chce.
Teraz jest tak, że większość dzieci niewidomych, jeżeli są opuszczone przez rodziców, to znajdują się w rodzinach zastępczych. I rodziny zastępcze, można powiedzieć, że przekazują nam ten aspekt wychowania i dzieci znajdują się na terenie ośrodka generalnie od poniedziałku do piątku. Większość dzieci ma swoje rodziny i wyjeżdżają z radością wielką do swoich rodziców. Kiedyś, 30 lat temu, jak przyszłam do zgromadzenia, to dzieci wyjeżdżały tylko i wyłącznie 4 razy w roku, można powiedzieć, na dłuższą przerwę, na Wszystkich Świętych, na Boże Narodzenie, Wielkanoc, no i wakacje. Natomiast teraz z większym postępem, możemy powiedzieć, i o wiele lepszą komunikacją. Dzieci wyjeżdżają na każdy weekend do swoich rodzin, ewentualnie do rodzin zastępczych. No i można powiedzieć, że w sobotę i w niedzielę ośrodek jest o wiele bardziej pusty, niż jeżeli ktoś z Państwa przyjeździe zobaczyć ośrodek w sobotę czy w niedzielę, to zobaczy w nim w większości tylko same siostry. Natomiast większość dzieci rzeczywiście korzysta z edukacji na różnych etapach, ponieważ są ich klasy dla dzieci mocniejszych intelektualnie, dla dzieci słabszych intelektualnie, jak również od strony przygotowania do zawodów, ponieważ są klasy i informatyków, i programistów, jak również i masażystów. Także staramy się, aby młodzież, która decyduje się na podjęcie swojego zawodu już w czasie szkoły średniej, była do niego dobrze przygotowana.
A w jaki sposób w tym miejscu jest wspominana założycielka, czyli sługa Boża, siostra Elżbieta Czacka?
W Laskach mamy bardzo cenne miejsce, ponieważ zachował się pokój matki, w którym mieszkała i w którym przez 10 lat chorowała. Jest to bardzo sympatyczny, ale skromny pokoik przy kaplicy Matki Bożej Anielskiej, czyli możemy powiedzieć przy takiej kaplicy zakładowej, centralnej. Też taka ciekawa konstrukcja, ponieważ kaplica jest wewnątrz zbudowana z nieokorowanych pni sosnowych, więc a z kolei na zewnątrz ma kształt kaplicy góralskiej, więc jest tak troszeczkę ciut gór na Mazowszu, można powiedzieć. I do tej kaplicy jest dosłownie przybudowany pokoik Matki Czackiej, dlatego że pamiętamy, że w latach, kiedy żyła, a matka zmarła w 1961 roku, nie było ani tak rozbudowanej radiofonii, a matka chorowała przez 10 lat. Więc w tym między pokoikiem a kaplicą było małe okienko, które było otwierane na liturgię i matka mogła uczestniczyć wtedy w Eucharystii, bo już nie chodziła.
Warto wspomnieć, że to była także osoba niewidoma już od któregoś wieku.
W wieku 22 lat matka całkowicie straciła wzrok. Od samego, można powiedzieć, dzieciństwa widziała już troszeczkę słabiej, ponieważ jest takie wspomnienie Róży Czackiej, kiedy wspomina, że jadąc na koniach, bracia opowiadali o gdzieś krowach daleko pasących się, a ona ich nie widziała. I bardzo często przekaz Róży o otaczającej rzeczywistości to był śpiew ptaków, szum wiatru, szum trawy czy stepu, zapachy. Czyli możemy powiedzieć, że mamy takie wrażenie, że już w czasie dzieciństwa matka, czyli Róża, widziała słabiej. A oczywiście, a straciła wzrok niestety dzięki swojej, znaczy to była przyczyna, można powiedzieć, tego nieszczęścia, tego dramatu, to była jej pasja, dlatego że bardzo lubiła jeździć konno. I mając już słabszy wzrok, nie oceniła dobrze odległości konia od przeszkody i niestety koń stanął dęba przed przeszkodą i Róża przekoziołkowała i spadła przed koniem, więc dobrze, że nie straciła życia, ani nie połamała kręgosłupa. Natomiast w wyniku tego upadku już całkowicie odkleiły się najprawdopodobniej siatkówki. No i zaczęła bardzo szybko tracić wzrok. Był to bardzo trudny moment dla całej rodziny. Rodzice nie chcieli się za bardzo przyznać do choroby córki. Notabene jesteśmy w Radiu Wnet, a Pałacyk Czackich jest tutaj 100 metrów od tego
tuż
miejsca.
Tuż po sąsiedzku.
Tak, po sąsiedzku. I możemy powiedzieć, że ten dramat Róży odgrywał się właśnie 100 metrów stąd, ponieważ na przykład odbywały się jakieś bale, to była rodzina bardzo zamożna, arystokratyczna, i gdy odbywały się bale, specjalnie przyciemniano okna, żeby nie było widać, że czy Róża ma troszeczkę kłopot z widzeniem, czy coś się dzieje z oczyma. Więc to rzeczywiście, można powiedzieć, jesteśmy tak bardzo blisko i pod tym płaszczem. I właśnie w wieku 22 lat, gdy już oczywiście rodzice jeździli do różnych lekarzy, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, ale można powiedzieć najciemniej spod lampą, dlatego że lekarz warszawski, doktor Geppner, powiedział: niech panienka po doktorach nie jeździ, bo wzroku mieć nie będzie, tylko niech się zatroszczy osobami niewidomymi. No i tak oczywiście to wpłynęło mocno, to stwierdzenie doktora Geppnera tak wpłynęło na Różę mocno, że przez 3 dni zamknęła się w pokoju, nie chciała nikogo widzieć i po tych 3 dniach, tak mówią relacje, wraca i mówi do swojej pokojowej, która notabene się stała potem naszą siostrą, siostrą zgromadzenia naszego, mówi: teraz jedziemy po Europie zwiedzać ośrodki dla osób niewidomych, muszę się dobrze przygotować do pracy dla osób niewidomych. I przez 10 lat, oczywiście wracając do Polski, ale wędrowała po ośrodkach w Niemczech, we Francji, w Austrii, we Włoszech. I we Francji poznała jeszcze, myślę, że poznała Ludwika Braille'a. I też tam usłyszałam bardzo ciekawe słowa, które też były jej motorem życia, ponieważ Valentin Auy, też bardzo osoba zasłużona w sprawie niewidomych we Francji, lansował hasło niewidomy człowiekiem użytecznym. I matka, czyli Róża, młoda Róża, jeszcze wtedy nie myśląc o zgromadzeniu, pomyślała, to jest super idea, żeby pokazać, że brak wzroku nie przeszkadza w tym, żebyśmy byli czynnymi osobami, które są naprawdę użyteczne dla całego społeczeństwa i mogą robić naprawdę wiele, wiele wspaniałych rzeczy.
No właśnie, i też przyczyniła się do tego, żeby osoby niewidome w Polsce mogły czytać łatwiej alfabet Braille'a.
Tak, to jest prawda, bo rzeczywiście zasługą matki Czackiej jest przystosowanie alfabetu Braille'a, czyli tych 24-znakowej bazy, można powiedzieć, systemu Braille'a, bo w zasadzie powinniśmy mówić o systemie Braille'a. Przystosowała do polskich spółgłosek.
Pięknie. A co możemy powiedzieć o drodze powołania, o tej drodze już zakonnej, jak to się stało, że stała się siostrą zakonną?
To też jest bardzo ciekawa historia, dlatego że Róża, zakładając najpierw Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w 1910 roku, czyli jeszcze w Polsce zależnej od dominacji caratu, wywalczyła o to, żeby dzieci w jej stowarzyszeniu mogły się uczyć w języku polskim. I to było napisane nawet w statucie. Więc taka, można powiedzieć, mężna niewiasta. I bardzo szybko zorientowała się, że w służbie takiej, jaką ona podjęła, i w stowarzyszeniu, że bardzo będzie potrzebna jakaś grupa osób, która będzie, można powiedzieć, zaangażowana na 100%. I szukała, myślała właśnie, że to właśnie mogą być siostry, może to być zgromadzenie zakonne, którego powołaniem będzie służba osobom niewidomym, czyli konkretnie w tym stowarzyszeniu, a nie gdzie indziej. Nie będzie się, można powiedzieć, rozczłonkowywać na inne funkcje. I przyglądała się zgromadzeniu sióstr niewidomych świętego Pawła w Paryżu, ale stwierdziła, że siostry z Francji mogą nie znieść trudów, warunków, które spotkają na ówczesnych terenach Polski. No ale oczywiście jakoś ta sprawa tworzenia zgromadzenia na razie jakoś, można powiedzieć, że była z boku. Bardziej Róża wtedy jeszcze myślała o zaproszeniu jakiegoś zgromadzenia do współpracy. Co ciekawe, nie wiedziała wtedy, że dużą częścią wychowawczyń w tejże grupie, którą zaczynała na ulicy Polnej, na Emilii Plater, w różnych miejscach, na razie tak jako hrabianka Róża, nie wiedziała, że częścią personelu są siostry bezhabitowe, siostry obliczanki. No, ale oczywiście wtedy wiadomo było, że zgromadzenia bezhabitowe działały, jakbym powiedzieć, w ukryciu dużym i wtedy była to taka obligacja sekretu, prawda, więc dowiedziałyśmy się o tym dosyć późno. Matka się o tym dowiedziała już, jak była matką Elżbietą, gdy wróciła z Żytomierza. Ale właśnie i wtedy pojechała do swoich krewnych na uroczystość rodzinną. To były początki I wojny światowej. Nie wiemy, jak to się stało, ale rzeczywiście Pan Bóg pisze prosto po krzywych ścieżkach, że Róża, wyjeżdżając na wojnę, nie wiedziała, że front I wojny światowej jest tak blisko i nie będzie mogła wrócić do Warszawy. I wyjechała właśnie na Wołyń do Koniuch czy do Porycka i tam została ją właśnie pierwsza wojna światowa. Musieli uciekać właśnie z tych pałaców, ponieważ z jednej strony napierali już nie bardzo kozacy, wypędzali ich, więc oni różnymi furmankami wyjeżdżali na południe w kierunku Odessy, gdzie rodzina Czackich miała swoje posiadłości. Ale Róża wtedy się zorientowała, zorientowała, że będąc w Odessie będzie miała trudność z uczestniczeniem we mszy świętej. To było dla niej już wtedy bardzo ważne, być blisko Pana Boga dla osoby jeszcze świeckiej. I w Żytomierzu zdecydowała, gdy uciekali właśnie w Żytomierzu, zdecydowała, że ona jednak tam zostanie ze względu na bliskość kościoła. I jej duszpasterzem stał się bardzo szybko ksiądz Władysław Krawiecki, kapłan diecezji płockiej, który właśnie tam służył z kolei w Żytomierzu, dlatego że studiował w Petersburgu i został przeniesiony do Żytomierza. I tam było seminarium, ponieważ po kasacie zakonów kościół franciszkanów, który obecnie już jest kościołem franciszkanów, był wtedy dla uchronienia tego kościoła, stał się kościołem diecezjalnym. No i właśnie tam był ten ksiądz Krawiecki, który stał się szybko spowiednikiem matki i on poprowadził ją poprzez trzeci zakon świętego Franciszka do złożenia ślubów. Tam Róża Czacka podjęła decyzję o tym, że już nie będzie szukać innego zgromadzenia, tylko sama postara się założyć zgromadzenie na służbę niewidomym. Czyli my jesteśmy bardzo, można powiedzieć, bardzo wąski charyzmat mamy jako siostry, bo mamy na służbę niewidomym osobom w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi również, prawda? Bo najpierw jest struktura świecka, a potem struktura zakonna, która wspiera, można powiedzieć. Tak się też złożyło, że na początku, gdy matka zaczęła już zakładać zgromadzenie, gdy zgłosiły się pierwsze kandydatki, był taki czas w okresie międzywojennym, kiedy można powiedzieć, że 3/4 personelu stanowiły siostry. No a potem, gdy zaczęły, prawda, pojawiły się większe wymagania i edukacyjne, to generalnie nauczycielami były osoby świeckie, a siostry były wychowawczyniami.
Także rodzina siostry Róży Czackiej, rodzina Czackich mieszkała tutaj, czyli tutaj, gdzie jest ulica Zielna, w samym centrum Warszawy. I teraz toczy się proces beatyfikacyjny siostry Róży Czackiej. Co możemy powiedzieć o tym ogłoszeniu? Rozwińmy, jakie osoby są poszukiwane, krewni, jakiego stopnia krewni, czy możemy, no nie wiem, na Facebooku taką informację rozpuścić, że są poszukiwane takie osoby, takie, które znałyby rodzinę, czy coś wiedziały o rodzinie i o samej Róży Czackiej, cokolwiek.
Będziemy bardzo wdzięczne, dlatego że nastąpił jakiś taki czas, który był dla nas może bardziej, możemy powiedzieć, czy trudny, czy jakiś inny, że rozluźniły się kontakty właśnie z najbliższą rodziną matki Elżbiety. Część osób, z tego co wiemy, kilka osób z rodziny było na pogrzebie, ale już my byliśmy odpowiedzialne, ponieważ nasza matka założycielka i oczywiście cmentarz w Laskach, no nie wyobrażałybyśmy sobie, żeby ktokolwiek inny mógł się zająć pogrzebem, ale chodzi nam też o to, żeby ten moment beatyfikacji Sługi Bożej stał się też takim ważnym wydarzeniem rodzinnym. Wiemy, że część rodziny emigrowała po II wojnie światowej, albo może nawet wcześniej, że część rodziny znajduje się w Stanach Zjednoczonych i akurat do tej rodziny udało nam się dotrzeć, oczywiście dzięki wiadomościom rozpowszechnionym przez media, więc będziemy bardzo wdzięczne, bo najbliższy kontakt mieliśmy z Zofią Czacką, to była bratanica Sługi Bożej, no a właśnie rodzina, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, to jest z kolei już wnuki, albo może i prawnuki rodzeństwa Róży Czackiej. Ale mamy cichą nadzieję, że właśnie to ważne wydarzenie, dla nas, jako dla zgromadzenia, dla towarzystwa, będzie też takim ładnym spotkaniem się z całą rodziną, która ufam, że będzie chciała być obecna. Natomiast teraz poszukujemy ze względów też prawnych, dlatego że pragnieniem wielu osób też niewidomych jest, aby wiemy, że osoby niewidome, jeżeli nawet do nich mówimy zobacz, to kładziemy ich dłoń na jakimś przedmiocie, prawda, bo nie widzą. Więc, ale zachowujemy nazewnictwo osób widzących, czyli na przykład, jeżeli jest przede mną mikrofon, to ja dla osoby niewidomej nie powiem dotknij mikrofonu, tylko zobacz, tu jest mikrofon. Mhm. Tak samo też właśnie, to jest daleka analogia, ale jeżeli nawet sługa Boża jest pochowana na cmentarzu w Laskach, mówimy niedaleko, prawda, no grób, ale jeżeli dotykamy, no to mamy świadomość, że to jest ziemia, że to jest grób, są rośliny, jest ładnie zadbany. Natomiast dla wielu osób jest ważne, aby dotknąć sarkofagu, w którym, czy trumienki, czy urny, w której znajdują się szczątki doczesne. Czyli, no tak, przepraszam za słowo, ale to są kosteczki na ogół, bo w takich warunkach, chociaż może się zdarzyć, że będzie całe ciało, też może tak być, ale wtedy już możemy mówić o granicach nawet takiego kolejnego cudu, gdyby ciało było nierozłożone. No ale natomiast prawo polskie i nie tylko prawo polskie obliguje nas do poszukania rodziny krewnej, która by do czwartego pokolenia bodajże jest obowiązek wydania zgody przez tą rodzinę na ekshumację, nazwijmy. Możemy z jednej strony mówić przeniesienie i to słowo osobiście mi się bardziej podoba, no a ekshumacja, no tak jest od strony prawnej, więc takie słowo, którego ja osobiście budzi we mnie może po wydarzeniach najwcześniejszych historii Polski nie za bardzo może pozytywne wrażenia, więc dlatego wolałabym mówić o przeniesieniu szczątek.
Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, do rozmowy z siostrą Radosławą Podgórską wrócimy po muzycznej przerwie. Drodzy Państwo, trwa proces beatyfikacyjny siostry Róży Czackiej z Lasek pod Warszawą i siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek pod Warszawą jest naszym gościem. Powiedzmy o tym, jaka była siostra Róża Czacka, to siostra Elżbieta Czacka, już jako siostra zakonna wstąpiła do trzeciego zakonu franciszkanów. Jaka była? Jak możemy udowodnić do tej pory to, że ona zasługiwała na taki proces, na dochodzenie, czy była świętą?
Dla wielu osób i dla mnie też, chociaż już matki nie znałam, jest dla mnie osobą po prostu świętą. Kardynał Wyszyński chyba najlepiej powiedział, że na mowie pogrzebowej o matce jako o niewidomej matce niewidomych. I w ogóle polecam jego mowę pogrzebową, można ją znaleźć nawet już w internecie. Jest nadzwyczajny, Bóg nadzwyczajny w swoich świętych, czyli można powiedzieć, że pierwsza opinia i najbardziej autorytatywna mogła paść z ust właśnie ówczesnego prymasa Polski, księdza kardynała Wyszyńskiego. Może tak, tutaj mogę troszeczkę mówić trochę wolniej, dlatego że to jest rzeczywiście, wchodzimy, myślę, że w taką przestrzeń misterium albo wielkiej tajemnicy, bo możemy spotykać wokół siebie wiele osób świętych i nawet o nich nie wiemy, że one są święte, bo tak na co dzień to nam się wydaje, że ta świętość to jest taka o piętro wyżej od nas, a właśnie świętość jest taka codzienna w życiu każdego z nas. I myślę, że świętość matki Elżbiety była mimo wszystko bardzo wyjątkowa, dlatego że wtedy, kiedy dojrzewała w niej decyzja podjęcia życia zakonnego, proszę sobie wyobrazić, hrabianka, która potrafiła zrobić dziką awanturę swojej pokojówce, że przyszyła nie taki guziczek do jej sukienki eleganckiego jedwabiu, wyjeżdżając swoim powozem właśnie z sąsiedniego pałacyku na ulicy Zielnej.
Ale to jeszcze jako osoba świecka.
Jako osoba świecka.
Mogła się poprawić.
Zrobić właśnie tak. Jest ta niesamowita przemiana tego właśnie tej osoby świeckiej, która no właśnie już niewidomymi oczyma, czyli dotknięciem, mogła zauważyć nie taki guziczek, A potem osoba, która w Żytomierzu, przygotowując się do życia zakonnego, prosi tąże samą pokojówkę, ażeby w kufrze znalazła starą burkę swojego wujka, czy jakieś czarne rzeczy, które miała na oddanie osobom biedniejszym, i ona je zakłada. Czyli osoba, która w młodzieńczych latach, prawda, w pięknych sukniach jedwabnych i z falbankami, z pięknym, w pięknych kapeluszach, nagle się ubiera inaczej. I ta hrabianka, która nigdy nie zaznała, co to znaczy pranie, co to znaczy sprzątanie, w Żytomierzu sama pierze. Sama przechodzi taką, można powiedzieć, olbrzymią transformację ducha. Dla mnie to już jest przywołanie postaci nawet świętego Franciszka. Święty Franciszek miał piękne ideały, prawda? Czyli tutaj też matka, prawda, jako hrabianka, chociaż nie widziała, mogła być całe życie arystokratką zakręconą wokół siebie, wokół miałaby swoją służbę i mogłaby żyć w eleganckich warunkach. Ona w pewnym momencie oddaje wszystko i to totalnie, nie zostawia dla siebie nic. Tutaj podjęłam taki moment właśnie tego życia w Żytomierzu bardzo, bardzo ubogiego, kiedy rozdała wtedy całe pieniądze, które miała, rozdała na dzieci sieroce z I wojny światowej. Dość tego, że nawet, nie pamiętam, chyba ksiądz Krawiecki zobligował, że ma zostawić jakieś grosze dla siebie, bo dla jej dla życia zabraknie. Więc takie totalne wyrzeczenie się. Ale coś pięknego też. Matka bardzo lubiła grać na pianinie. I w pewnym momencie kiedyś opowiada jej pokojówka, że zagrała jeden fragment, zamknęła pianino, zamknęła je na kluczyk i oddała swojej pokojówce, mówi: teraz już grać nie będę. Czyli jest taka na początku seria niesamowitego wyrzeczenia. Właśnie tak jak Franciszek, który przeżywa pod Spoleto moment oddania swojego życia i zupełnie innego nawrócenia. Oddaje swoją zbroję i jakby wraca z niedokończonej wyprawy krzyżowej, wraca do Asyżu i podejmuje inne życie. Tak samo matka Elżbieta tutaj, będąc w Żytomierzu, trochę dalej niż Asyż od Spoleto, ale przeżywa swój czas takiego nowicjatu, totalnego wyrzeczenia się i wraca do Warszawy, już jako siostra Elżbieta w takim grubym habicie zgrzebnym, i dzieci, które zostawiła 3 lata wcześniej, wybiegają na jej spotkanie i mówią: hrabianka Róża wróciła. No i nagle konsternacja u dzieci niewidomych. To nasza siostra wspomina, bo tam była niewidomą wtedy dziewczynką. Dotyka im i coś im nie pasuje, bo one nie znają takiej hrabianki Róży w takim rodzaju ubrania, prawda, zgrzebnym, tylko znają w delikatnych bluzach czy sukniach. I tutaj nagle widzą i konsternacja. I wtedy hrabianka Róża dla nich mówi: od dziś będziecie mnie nazywać siostrą Elżbietą, prawda, bo jestem franciszkanką. I wtedy właśnie też konsternacja u dzieci: ale co to znaczy? No tak, bo będzie z nami. Kolejne, prawda, też wyrzeczenie się, kiedy przez pierwsze dni po powrocie do Warszawy jeszcze Róża dochodzi na ulicę Polną, bo tam zaczyna być pierwszy taki ośrodek towarzystwa, bardziej zorganizowany. I potem szybko podejmuje decyzję, że nie będzie dochodzić z Pałacyku na Zielnej, tylko zamieszka z dziećmi na Polnej. I tam mieszka w maleńkim pokoiku, też w dzień służy ten pokoik. No wielkości, nie wiem, tam było 2 na 2 metry, no coś takiego zupełnie maleńkiego. Służy w ciągu dnia na matki biuro, a w ciągu nocy służy jako sypialnia. Więc to jest właśnie taki moment bardzo żywy, takiej właśnie abnegacji franciszkowej u matki. A następne lata pokazują, jak osoba niewidoma może być właśnie bardzo użyteczna dla innych osób, jak może wychowywać, jaki może dać przykład. Wszyscy są po prostu zachwyceni osobowością matki, zachwyceni tą hrabianką, która zostawiła wszystko, łącznie z tego, że na przykład z ulicy Litewskiej, niedaleko Polnej, dochodzą państwo hrabiostwo Tyszkiewiczowie, którzy przynoszą codziennie olbrzymi bochen chleba dla dzieci, a parę metrów dalej jest Nuncjatura Apostolska. Później jest Achilles Ratti, który również jest zaproszony na ulicę Polną, żeby odwiedzić niewidomą założycielkę. Ale to jest pierwsza część, można powiedzieć, taka bardzo, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, happy rzecz. Ale jest również inny fragment, kiedy matka Elżbieta już idzie do kurii przedstawić się i prosić o zgodę na tworzenie nowego zgromadzenia do kardynała Kakowskiego. W kurii nagle widzi, że nie jest za bardzo witana przez księży, tak jak była witana bywszy hrabianką. I wtedy powiedziała bardzo, że jak się bardzo potrafi zmienić postawa wobec niej, kiedy nawet niektórzy mówili, zachciało się ślepej babie zakon zakładać. Więc spotkała się z takim dużym niezrozumieniem, jakby decyzja z założenia zgromadzenia została przyjęta z dużym chłodem, niedowierzaniem i w ogóle, że to jest grymas hrabianki. Natomiast matka Elżbieta potrafiła właśnie to nieprzyjęcie, tą niezgodę na jej wybór przyjąć z dużą pokorą. I właśnie wtedy, przyjmując z dużą pokorą właśnie tą postawę, poznała księdza Korniłowicza właśnie w tejże kurii, który jedyny kapłan, który zaproponował, gdyby matka miała jakieś kłopoty ze mszą świętą czy z duszpasterstwem, to ja jestem.
A jakie były jej relacje z podopiecznymi i z podwładnymi, można powiedzieć, bo była przełożoną?
Matka, można tak powiedzieć, dla dzieci była rzeczywiście matką. Dzieci mogły wejść na kolana, mogły zobaczyć, jaki matka ma różaniec. Bardzo pocieszała, bardzo była blisko dzieci, które wiedziała, że cierpiały bardzo swoje odrzucenie, czy niezrozumienie, czy nawet zostawienie przez rodzinę. Była bardzo, bardzo matczyna. Wszystkie dzieci to pamiętają. I bardzo, bardzo troszczyła się o to, żeby nie były głodne, więc bardzo też dużo kwestowała po Warszawie i też mówiła, miała taki niesamowity heroizm w sobie, ponieważ tak jak wspomniałam, jej decyzja nie była dobrze przyjęta przez jakąś część arystokracji warszawskiej, bo jakoś inaczej sobie wyobrażano posługę osobom właśnie czy niepełnosprawnym, czy bardziej ubogim. Także jak zwracała się do niektórych rodzin z kwestą, bywała czasem odrzucona i to też jest właśnie taka jej moc wewnętrzna. Ale dlaczego? Matka to wszystko podejmowała ze względu na to, żeby dzieci nie były głodne, żeby dzieci były ubrane, żeby dzieci miały radość swoją, żeby miały swoje radości. Także wszystko, cokolwiek przychodziło, przychodziło dla dzieci. Ale przy tym też oczywiście, natomiast dla sióstr była bardzo wymagająca. Właśnie uczyła, ponieważ pierwsze siostry w większości pochodziły z osób bardzo, można powiedzieć, bardzo prostych, więc uczyła ich sposobu zachowania, prawda, nietupania, eleganckiego spożywania posiłków i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że w stosunku do sióstr była wymagającą matką, ale nie była taka ekskatedra. Siostry bardzo często wspominają, jak matka uczyła siostry, będąc razem z nimi, czyli siadały w kółku, razem obierały ziemniaki i wtedy matka miała, można powiedzieć, takie gadki i mówiła, dzieci moje, prawda, to jest taki sposób zachowania, jest dobry, a tego raczej unikajcie, bo tak nie wypada. Ale dlaczego? Dlatego, że my mamy potem te dzieci uczyć, które mają pójść do społeczeństwa i mają dobrze świadczyć o niewidomych. Czyli była niesamowicie wprawnym pedagogiem, chociaż pedagogiki nie studiowała.
I powiedzmy jeszcze, jakich osób teraz siostry poszukują, jeżeli chodzi o tych świadków świętości i nie tylko siostry Róży, siostry Elżbiety Czackiej.
Poszukujemy właśnie oprócz rodziny, poszukujemy też osoby czy osoby niewidome, które jeszcze pamiętają naszą matkę, bo jest ich coraz mniej. Oczywiście takie osoby, które można powiedzieć tak, część osób było świadkami w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożej. Większość z nich już spotkało się, mamy nadzieję, w niebie z matką, świadcząc o jej świętości. A po prostu poszukujemy osób, które by też mogły się podzielić taką duchową obecnością matki w ich życiu. Dlatego, że matka Elżbieta zmarła w 61 roku. Niedługo będzie już, w przyszłym roku będzie 60 lat od jej śmierci. Ale mamy też takie świadectwa wielu, wielu osób, od wielu osób świeckich, które mówią, ale wie siostra co, matka Czacka jest dla mnie taka żywa. Właśnie dzisiaj jechałam z kimś i mi powiedział, wiesz, właśnie ta osoba mi mówi, czegoś nie umiem rozwiązać. Mówię, matko Elżbieto, pokaż mi, jak to rozwiązujesz. No i przychodzi właśnie światło, właśnie, że to można tak, a tak rozwiązać. Nawet w takich sprawach, można powiedzieć, jedna z pań ma bardzo taką prostą relację, można powiedzieć duchową, bardzo duchową z matką Elżbietą, że po prostu zwyczajnie zaspała i ma świadomość, że to akurat matka Elżbieta przyszła ją obudziła. No ale to może tak troszeczkę mówię w kwestii takiej radosnej, czy kwiatków, można powiedzieć. Natomiast ja osobiście czuję matkę Elżbietę w tym, co napisała do nas. Ponieważ zostawiła nam dyrektorium, zostawiła nam notatki osobiste, z których wychodzi jej głęboka osobowość. W dyrektorium wychodzi matka, która wychowuje swoje dzieci, które mówi do moich dzieci dużych i małych. Na przykład skończyła się zima i czy przyszło wam do głowy, żeby podziękować za tych wszystkich dobroczyńców, dzięki którymi było nam ciepło, bo oni dali nam na węgiel. Czy na przykład, czy pomyśleliście o tym, że warzywa, ziemniaki, które otrzymujemy, są dzięki dobroci ludzi. Bardzo, bardzo matka wychowuje. Albo gdy mówiła o pracy, mówiła, praca jest obowiązkiem każdego człowieka. Przez pracę my się kształcimy, nabieramy pewnej wartości też sami przed sobą. Więc to są niesamowite jej pisma, można powiedzieć, takie wychowawcze. Na przykład drugi tom jest Matki Pism o Niewidomych. Bardzo często to są artykuły, gdzie wypowiadane przez matkę, w których matka właśnie mówi, proszę nie mówić mi o psychologii osób niewidomych, tylko mówmy o psychologii osób, które nie widzą. Bo osoba niewidoma to nie jest osoba innej kategorii niż osoba, powiedzmy, normalnie żyjąca, prawda? Tylko ta osoba po prostu jeden nie widzi, drugi nie słyszy, trzecim kuleje, czwarty chodzi o kulach, prawda? Ale wszyscy jesteśmy tak samo wartościowi, więc matka tutaj bardzo zwracała tą uwagę, a jednocześnie podkreślała to, czego ona sama doświadczyła i to, co było też ważne dla jej życia, że powiedziała w wielu miejscach, że ciężar niewidzenia, wtedy się mówiło ślepoty, bez wiary jest bardzo trudne do uniesienia. Czyli ta przestrzeń wiary bardzo jest ważna, tego, że Pan Bóg pisze prosto po krzywych ścieżkach. Czyli to, że ja teraz nie widzę, jest jakimś darem. Jest to darem trudnym dla mnie, prawda, bo codzienność, prawda, każda osoba niewidoma niesie swoją codzienność. Nie ukrywajmy, ona nie jest łatwa, bo chodzenie z laską jest to wiele trudniejsze, prawda, niewidzenie gór i wielu innych aspektów jest trudne. Tylko, że w tym momencie, kiedy ja nie widzę, widać mam innym osobom, które widzą, dać o wiele więcej. Czyli pokazać im, że ta moja moc, którą ja mam, nie jest ode mnie, tylko jest też darem Pana Boga, darem mojego apostolstwa. I to też właśnie matka ukazywała bardzo, że chciałaby, ogromnie marzyła o tym, żeby osoby niewidome były apostołami względem osób niewidomych na duszy. Bo często tak się zdarza, że my rozdzieramy włos na czworo w naszej codzienności, że to nie wyszło, tamto trudno, albo coś mi się nie chce. Naprawdę, proszę Państwa, wtedy warto przyjechać do Lasek i zobaczyć, jak małe przedszkolaki uczą się same chodzić. Najpierw zaczynają od koła z hula hop, chodzą na początku do przodu, żeby nauczyć się z laską. I naprawdę, jak się zobaczy na małe dzieci niewidome, które się uczą poznawać świat, gdzie jest prawa strona, gdzie jest lewa, gdzie góra, gdzie dół, to wiele osób, z którymi ja osobiście chodziłam po ośrodku, mówiły, wiesz co, te moje problemy, to jest nic w porównaniu do tego, jak te dzieci przeżywają. I że te dzieci, jak to, że te dzieci są takie radosne, że są takie pogodne? Przecież one tyle niosą na sobie, prawda? A my często widząc, mając wiele, wiele innych doznań, nie umiemy ich docenić, nie umiemy docenić piękna naszej codzienności. I tutaj właśnie myślę, że Matka Elżbieta jest niesamowitym patronem właśnie tych osób, które nie mają tego wzroku duchowego, które zakręcają się tak wokół własnej rzeczywistości, że mówią, że ciemno wokół. A matka mówi, nie jest ciemno wokół, jest rzeczywistość, która nas prowadzi o wiele dalej i to zależy od nas, czy nasz wybór będzie, że ja chcę iść do przodu, że ja mam piękną rzeczywistość między sobą, czy ja po prostu zakręcę się w sobie i powiem, no tak, nie mam nic do zrobienia.
Drodzy Państwo, siostra Radosława Podgórska jest jeszcze z nami w studiu. Ja przypomnę, że za tydzień w czwartek mamy audycję o 19:00. To z racji takiego szalonego lutego miesiąca w Radiu Wnet. A teraz zapraszamy na kolejny utwór i powracamy. Koloseum, drodzy Państwo, a smutne informacje są takie, że był kolejny krwawy atak na chrześcijan w Burkina Faso. 24 zabitych, w tym protestancki pastor i 18 rannych. To jest wciąż prowizoryczny bilans kolejnego ataku na chrześcijan w Burkina Faso. Grupa doskonale uzbrojonych mężczyzn wtargnęła do kościoła w czasie niedzielnego nabożeństwa i ostrzelała modlących się w nim ludzi. Do zdarzenia doszło w miasteczku Pansi, leżącym na pograniczu z Nigerem i Mali. I była informacja już wcześniej, że w Burkina Faso zamordowano kolejnego protestanckiego pastora. W poniedziałek rano został on porwany wraz z 6 swych dzieci. Po 4 dniach burkińskie siły bezpieczeństwa znalazły zmasakrowane zwłoki pastora i jego 4 synów. 2 córki, które też zostały uprowadzone, oprawcy wypuścili na wolność. Jest z nami cały czas siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek pod Warszawą. I tak już powoli zmierzając do końca naszej audycji, powiedzmy kilka słów jeszcze o siostrze Róży Czaskiej, siostrze Elżbiecie, wokół której się toczy teraz proces beatyfikacyjny.
Ponieważ tyle mówiłam o matce, teraz w tej chwili chciałabym oddać głos jej samej, czyli to, co mówiła do nas w pismach. I mówiła tak. O Jezu, króluj, panuj, rządź i wykonuj wolę swoją w każdym z nas i w całym dziele. Amen. I tłumaczyła do swoich dzieci. To królowanie i panowanie Pana Jezusa w każdym z nas i co za tym idzie w dziele całym, nie powinno być i nie może być pustym i próżnym frazesem. Jest to ścisły, bardzo rzeczywisty i praktyczny program życia. W innym miejscu mówi tak. Pan Jezus w Komunii Świętej przemienia nas w siebie. Im zupełniej Mu się oddajemy, im bardziej Go pragniemy, im goręcej Go kochamy, tym On niepodzielniej w nas króluje. Im więcej, jak Maria, u stóp Jego przebywamy, tym zupełniej przemieni nas w siebie. Wtedy wszystkie nasze obowiązki spełniać On będzie przez nas. Wśród wielu obowiązków, spraw i prac, wpatrzeni w Niego, ze spokojem spełniać będziemy to, co nam rozkaże. Gdy wpatrzeni w Niego, zdawać sobie będziemy sprawę z ogromu pracy jeszcze niewykonanej, Jemu ją oddamy, by znalazł sposób zaradzenia trudnościom. A z drugiej strony jeszcze podam, matka mówi do nas, nie nazywać krzyżem, nie nazywać mianem krzyża i nie udawać męczenników, jeśli mamy jakieś przykrości wypływające z naszych ułomności, miłości własnej nieujarzmionej, braku umartwienia, a przyjąć je jako zasłużoną pokutę za nasze grzechy, a może w szczególności za ten grzech lub niedoskonałość, który był przyczyną tej przykrości. We wszystkich cierpieniach Pax et Gaudium in Cruce. A wszystkich Państwa chciałam też również pozdrowić naszym pozdrowieniem przez krzyż do nieba. Tak możemy powiedzieć, że to, co trudne jest w naszej rzeczywistości, czasem możemy, nazywamy to krzyżem i słusznie, że jego nie bagatelizujemy, ale on ma zawsze swój koniec w niebie. Tego wszystkiego życzę, abyśmy spotkali się w niebie z beatyfikowaną, mamy nadzieję, matką Elżbietą.
I oczywiście serdecznie pozdrawiamy podopiecznych, personel ośrodka dla osób, które nie widzą w laskach z tego miejsca, z tego studia. Bardzo serdecznie i dziękujemy też siostrze Radosławie za wizytę w naszym studiu i za piękny wywiad.
Dziękuję bardzo. Przekażę pozdrowienia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I drodzy Państwo, realizował Franek Żyła. Do usłyszenia w czwartek o godzinie 19.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.